Teraz nie wiersze, a proza w studio, Antoni Opaliński.
Ja też bym bardzo chętnie, dzień dobry, poczytał jakieś wiersze, ale niestety w dzisiejszych gazetach wierszy brak, przynajmniej tych, które mamy w studiu, natomiast bardzo dużo prozy o spodziewanej rekonstrukcji rządu. Dziennik Gazeta Prawda, tasowanie ministrów i ministerstw. Grzegorz Osiecki pisze, ciepła woda czy kontynuacja rewolucji. PiS stoi przed wyborem strategii dalszego działania. Ten wybór będzie zależał od rezultatów rozmów z prezydentem w sprawie ustaw sądowych i głębokości rekonstrukcji rządu. W tym decyzji o zmianie premiera lub postanowieniu, że ruchy będą dotyczyły jedynie ministrów. Jeśli premierem zostanie Jarosław Kaczyński, skala przemeblowania będzie duża. Jeśli na stanowisku pozostanie Beata Szydło, będziemy mogli mówić jedynie o korekcie. Wśród ministrów, którzy są wymieniani jako kandydaci do wymiany, jest szef dyplomacji, szef resortu infrastruktury i szefowa resortu cyfryzacji. Jako następców wymienia się tutaj za Witolda Waszczykowskiego Krzysztofa Szczerskiego, obecnego szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Jako potencjalny kandydat na szefa resortu cyfryzacji wymieniany jest m.in. Paweł Szefernaker, obecnie doradca pani premier, a jako potencjalny minister infrastruktury m.in. znany słuchaczom Radia Wnet pan Jerzy Kwieciński, obecnie wiceminister rozwoju. Powrócił również plan powołania dużego ministerstwa, który będzie odpowiedzialne za kwestie obrony bezpieczeństwa państwa. To jest taki trend w tej chwili w świecie zachodnim. Takie ministerstwa są tworzone i tutaj kandydatem wydaje się być Mariusz Kamiński. Gdyby do powołania takiego ministerstwa ochrony państwa doszło, to by to oznaczało prawdopodobnie, jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, osłabienie pozycji ministra obrony narodowej, dlatego że to nowe ministerstwo objęłoby swoją kontrolą wszystkie służby, również służbę kontrwywiadu wojskowego na przykład. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Hanna Gronkiewicz-Walcz nie zapłaci za lekceważenie komisji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wczoraj pierwszą grzywnę nałożoną przez komisję weryfikacyjną na prezydent stolicy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Przewodniczący komisji jest jednak zadowolony z orzeczenia. Sąd uznał, że Hanna Gronkiewicz-Walcz ma obowiązek stawiać się na komisji weryfikacyjnej. Zwraca uwagę Patryk Jaki. W Gazecie Polskiej codziennie także rozmowa Macieja Kożuszka z Martinem Elem, szefem działu zagranicznego Dziennika Ekonomicznego Gospodarskie Nowiny. W Czechach oczywiście relacje z Polską zależą od koalicjanta. I tu jest mowa na temat nowego potencjalnego premiera Republiki Czeskiej, Andreja Babisza. Babisz skutecznie przekonał ludzi, że jest antysystemowcem, mimo że 4 lata sam był w rządzie. Poza tym potrafi dostosować swój przekaz do aktualnego zapotrzebowania. W 2013 roku głosowali na niego głównie wyborcy prawicowi, teraz pozyskał przede wszystkim głosy lewicy. I pada pytanie o potencjalną politykę zagraniczną nowego rządu. Babisz sam nie jest jakoś szczególnie zainteresowany polityką zagraniczną. W programie ANO zapisane są ogólniki, takie jak priorytet współpracy z Unią. Tutaj najwięcej będzie zależało od partnera koalicyjnego. Jeśli będzie nim konserwatywna ODS, możemy się spodziewać większej dawki eurosceptycyzmu i nastawienia na współpracę z rządem PiS. Jeśli partnerami będą socjaldemokraci i Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, to eurosceptycyzmu będzie mniej. Należy się też spodziewać większej współpracy ze Słowacją i ograniczenia jej z Węgrami i Polską, które dla tych polityków są tym samym co grupa V4. Teraz Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej między innymi o wizycie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w Moskwie pisze Piotr Jędroszczyk. Prezydent RFN zdecydował się na wizytę w Moskwie. Drogi Berlina i Kremla zaczęły się rozchodzić jeszcze przed aneksją Krymu. Była to pierwsza wizyta prezydenta Niemiec w Rosji od 7 lat, w dodatku robocza i jednodniowa. Przy tym Frankowi Walterowi Steinmeierowi nie towarzyszyła delegacja niemieckiego przemysłu, który nie kryje, że uwierają go sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu. Oficjalnym powodem wizyty, to ciekawe, było przekazanie na własność gminie ewangelicko-luterańskiej w Moskwie kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Jak twierdzą niemieckie media, przekazanie kościoła na własność było warunkiem przybycia Steinmeiera do Moskwy. Dlatego towarzyszył mu przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Heinrich Benford Strom, czyli pojechał przewodniczący Rady Kościoła, nie pojechali biznesmeni. Był tu przed chwilą Wojciech Jankowski, więc spojrzyjmy do Kuriera Galicyjskiego. Nasz kolega jest jednym z redaktorów tej gazety. O stosunkach polsko-ukraińskich raz jeszcze. Na początku wykonajmy prosty gest. Stawiajmy krzyże. To była wypowiedź Rafała Dzięciołowskiego, publicysty, specjalisty od spraw kresowych, ale też członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczpospolitej. Wypowiedź podczas 10. polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczu. Politycy polscy i ukraińscy są sklinczowani. Miałem okazję obserwować taką grę, gdy obie strony chciały zmusić partnera do jasnej deklaracji, a jednocześnie same takiej deklaracji unikały. Uważam, że to jest pole do działania organizacji pozarządowych. Powinniśmy mieć taką zdolność, żeby zainspirować środowiska akademickie do tego, żeby jeździć, wykonywać wykonywać gest najbardziej ludzki i humanitarny, jaki zna cywilizowana ludzkość, stawiać krzyże tam, gdzie wiemy, że leżą szczątki w niepoświęconej ziemi. I w Kurierze Galicyjskim też bardzo ciekawa wypowiedź też ze spotkania mediów polskich, które się odbyło w Warszawie, mediów polskich na Kresach, znany słuchaczom Radia Wnet i programu wschodniego Rajmund Klonowski z Kuriela Wileńskiego mówi: Russia Today nie czeka do lipca na przelew, i o tym, co trzeba zrobić, żeby polskie media były obecne na Litwie, żeby państwo polskie o to dbało i żeby Polacy, którzy chcą mieć media nielitewskie, nie byli tylko skazani na media rosyjskie. Dużo cały czas jest w gazetach o tych sprawach chińskich. W Rzeczpospolitej jest ciekawa dyskusja publicystów na temat przyszłości ekonomicznej Chin. Czy ona jest taka świetlana, czy niekoniecznie. Natomiast w Dzienniku Gazecie Prawnej pan Bartłomiej Niedziński, który był niedawno gościem Poranka Wnet, mówi: Xi Jinping nie wskazuje swojego następcy. Coraz silniejszy przywódca dał najwyraźniejszą dotychczas wskazówkę, że może pozostać u władzy dłużej niż zwyczajowe dwie kadencje. Chodzi o to, że zawsze na kolejnych zjazdach do tych nowych władz powoływano kogoś z młodszego pokolenia, takiego młodszego oczywiście w skali chińskiej, czyli nie 60-latka, i ci politycy z młodszego pokolenia, wśród nich był zwykle wskazywany potencjalny następca, który przez następne kilka lat przygotowywał się do objęcia stanowiska przywódcy. Tym razem tak nie ma. Nikt z tych, którzy są powołani do najwyższych z władz Komunistycznej Partii Chin, nie jest człowiekiem na tyle młodym, żeby był gotowy do objęcia stanowiska przywódcy w następnej kadencji. To zapewne coś oznacza. I jeszcze jeśli chodzi o Chiny, to BBC zauważa, że Donald Trump zauważył wzrosnącą pozycję chińskiego przywódcy, zadzwonił do niego, pogratulował mu, a w wywiadzie dla jednej z amerykańskich telewizji powiedział, że można w tej chwili go nazwać królem Chin. Może nie tyle królem, co cesarzem. Panowie niedługo się spotkają, bo w listopadzie podróż prezydenta Trumpa po Azji, podróż bardzo ważna. Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska mówi ciekawe rzeczy, a konkretnie ciekawe rzeczy mówi następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed bin Salman, który jest przewidziany na następcę obecnego króla Arabii Saudyjskiej, na spotkaniu z inwestorami zagranicznymi, to było tak zwane Davos na pustyni, zapowiedział, że Arabia Saudyjska wróci do swoich tradycji. A jakie to są tradycje Arabii Saudyjskiej? Otóż podobno jest to umiarkowany islam, nie ma on nic wspólnego z salafizmem, szanujący inne religie, inne kultury i w ogóle zwalczający dżihadystów. Tak mówi następca tronu w Arabii Saudyjskiej. Nie bardzo chyba media światowe wierzą w to umiarkowanie saudyjskiego islamu, ale co ciekawe, książę zapowiedział też ogromną inwestycję. Arabia Saudyjska wybuduje ogromne miasto za 500 miliardów dolarów. To jest w mediach zagranicznych, bardzo wielu ekonomicznych to podkreślano. U nas to chyba pierwszy zauważył portal Forsal.pl. Książę Arabii Saudyjskiej ogłosił plany budowy nowego, gigantycznego miasta przy wybrzeżu Morza Czerwonego. Nowa inwestycja ma zapewnić według niego mieszkańcom królestwa standard życia, jaki był tam wcześniej niedostępny. Projekt o nazwie Neom będzie realizowany poza istniejącymi strukturami rządowymi wraz z inwestorami i ma być z nimi konsultowany na każdym etapie. To są wszystko portale i dzienniki, są też tygodniki. Gazeta Polska, tygodnik tym razem, a nie dziennik codziennie. Sensacyjne odkrycie Komisji Smoleńskiej, pisze Grzegorz Wierzchołowski o ostatnich ustaleniach. Znaleźliśmy w zapisie jednego z rejestratorów Tupolewa prawdopodobny moment eksplozji. Ujawnił na zjeździe szefów klubów Gazety Polskiej w Spale szef MON. Jak ustaliła Gazeta Polska, chodzi o gwałtowny, niewytłumaczalny wzrost ciepła na czujniku temperatury samolotu, po którym nastąpiła katastrofalna seria awarii. Kto i dlaczego próbowałby wcześniej ukryć ten zapis? To jest artykuł Grzegorza Wierzchołowskiego. Pośród różnych ciekawych jeszcze materiałów w Gazecie Polskiej może zwróćmy uwagę na wywiad z profesorem Kamilem Zaradkiewiczem, prawnikiem, który kiedyś pracował w Trybunale Konstytucyjnym, a obecnie jest dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmawiają Natalia Karcz-Kaczkowska i Magdalena Złotnicka. Na temat ustawy reprywatyzacyjnej padło wiele słów różnych w Porankach Wnet. Niektóre były krytyczne. Profesor Zaradkiewicz, który jest współautorem tej ustawy, tego projektu, mówi: nie można zapominać o tym, że państwo polskie stara się dziś zadośćuczynić za krzywdy, których dokonał obcy, narzucony nam reżim, bo w tym w istocie była PRL. Jednak odpowiedzialność państwo może przyjąć na siebie jedynie w takim stopniu i w takiej skali, w jakiej jest to możliwe dla udźwignięcia przez całe społeczeństwo. To w tym przeglądzie tyle. Ciąg dalszy za godzinę.
Albo za sekundę, bo bojkotowany w przeglądach prasy Kurier Wnet.
Niech się, wszystko już omówiliśmy.
Niech się odezwie również tekst Jana Martiniego z Kuriera Wielkopolskiego.
Teksty Jana Martiniego są zawsze na samym początku omawiane.
Myślałem, że... Ale zachęcam Państwa do czytania Kuriera Wnet, zarówno wydania warszawskiego, jak i śląskiego, jak i wielkopolskiego. Tam tekst Jana Martiniego, kto doradzał doradcom Solidarności, z bardzo ładnym cytatem ze Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jest godzina 8:12.